Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A dziś w naszym studio dr Jerzy Karpiński, lekarz wojewódzki, z którym rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie doktorze, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Minionej doby badania potwierdziły 772 zakażenia koronawirusem, w tym 95 ponownych. Nie zmarł nikt z COVID-19. To poniedziałkowe dane. No panie doktorze, ale służby trochę nas straszą, że jednak ta fala przyjdzie i że znowu będziemy mieli... No właśnie, czy znowu będą zapełnione szpitale, będą zapełnione oddziały?
Generalnie obecnie mamy następującą sytuację. Tak jak pan redaktor powiedział, mamy spadającą tą falę letnią w tej chwili. To są dane Ministerstwa Zdrowia. Minister na to wyraźnie wskazuje, że mamy, że tak powiem, no, coraz lepszą sytuację. Natomiast rzeczywiście przewidywany jest wzrost zakażeń. Głównie koniec, czy od połowy listopada do połowy grudnia będzie ta zwyżka. Biorąc pod uwagę dane, które posiadamy i które pamiętamy wszyscy z 2020 roku i 2022, właśnie w tych miesiącach mieliśmy najwyższe szczyty. Oczywiście nie będzie to takiej sytuacji, jak w ciągu tych ostatnich 2 lat, kiedy mieliśmy ponad 1000 pacjentów na drugim poziomie i mieliśmy ponad 100 pacjentów pod respiratorami. Natomiast na pewno będzie zwiększona liczba osób, dlatego że okres jesienno-zimowy to jest okres, w którym no, rzeczywiście zwiększa się wyraźnie aktywność wirusów.
Panie doktorze, zanim porozmawiamy o czwartej dawce, o tym, kto ją będzie przyjmował, już od jutra przecież ruszają szczepienia, między innymi medyków, porozmawiajmy o tym szczepieniu, które no, powinno być chyba stosowane od lat, czyli o szczepieniu przeciwko grypie. Czy to jest w stanie zmienić sytuację naszą, jeśli chodzi o zakażenie omikronem i obciążenie służby zdrowia?
Rzeczywiście sytuacja w naszym kraju znacząco się poprawiła, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie. Do niedawna mieliśmy w zasadzie 1% wyszczepialność populacji. Biorąc pod uwagę inne kraje europejskie, byliśmy, można powiedzieć, na szarym końcu. W tej chwili zbliżamy się już do tej stawki uśrednionej w skali europejskiej. Tutaj można powiedzieć, że w zeszłym roku zaszczepiło się prawie 8% populacji polskiej. Szczepienie przeciw grypie jest bardzo ważne, dlatego że nie szczepiąc się przeciwko grypie, grypia wywołuje tak samo bardzo ciężkie powikłania i obciążenie układu sercowo-naczyniowego. I jeżeli ktokolwiek nie zaszczepi się, a ma dodatkowe schorzenia, czy ma osłabioną odporność, może się to skończyć tragicznie, pobytem w szpitalu, także powikłaniami. Niektóre powikłania, jak uszkodzenie mięśnia sercowego, no są uszkodzeniami trwałymi. Dlatego warto się szczepić. Naprawdę to jest naukowo potwierdzona metoda zwalczania ciężkich powikłań przy grypie. Dlatego zachęcam wszystkich, aby się szczepili.
Czyli w tym momencie tak, powiedzmy, że nie należymy do grupy, która otrzyma czwartą dawkę w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy, no bo to jeszcze nie jest pewne, kto tak naprawdę otrzyma tą czwartą dawkę. W tej chwili stoimy na tym, że są to osoby z środowiska bezpośrednio mającego kontakt z koronawirusem, z omikronem, czyli medycy, lekarze i osoby obciążone immunologicznie, tak? A kto tak potem? Czy będzie potem?
To znaczy generalnie uważam, że w tej chwili jest zalecenie Ministerstwa Zdrowia, aby wszyscy, którzy chcą spokojnie przejść przez okres jesienno-zimowy, jednak zaszczepili się, zdecydowali się na tą szczepionkę. Dlatego jeszcze raz podkreślam, te szczepionki są ogólnie dostępne, są bezpłatne. Warto z tego skorzystać. W chwili obecnej ministerstwo podjęło decyzję o szczepieniu osób 75+. I teraz jest sytuacja, i oczywiście kobiet w ciąży, i osób po 12 roku życia z obniżoną odpornością. Natomiast jest to sytuacja, w której kiedy przychodzi okres jesienno-zimowy, czyli kończą się już w tej chwili wakacje, zwiększa się, że tak powiem, zagęszczenie naszej populacji, czyli przychodzą dzieci do szkół, wszyscy wracamy do zakładów pracy, znajdujemy się w pomieszczeniach zamkniętych, co stwarza większe ryzyko transmisji wirusa. Dlatego warto, dbając o swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych, szczepić się. Ja zwrócę uwagę, że teraz od kolegi, który był w Wiedniu, przekazał mi taką informację, że w Wiedniu w metrze wszyscy noszą maseczki. W tej chwili, nawet w okresie letnim.
Mimo braku nakazu.
Także no, jest to jednak bardzo wysoki poziom świadomości. Zachęcałbym wszystkich, aby jednak nie bagatelizowali sobie tej sytuacji. Nosili maseczki, chociaż o wariancie omikron mówimy, że to jest wariant, który nie daje takich ciężkich objawów. Natomiast nawet niewielka infekcja osób o obniżonej odporności, osób starszych, zwrócę uwagę, że w Polsce największa umieralność jest wśród osób i populacji przekraczających 65 rok życia, czyli te osoby są szczególnie narażone. Czyli dbajmy o naszych najbliższych, o dziadków, prawda, swoich rodziców i nośmy te maseczki. Nośmy nawet, mówię, w transporcie publicznym, jeżeli będzie już większe zagęszczenie, od września na pewno. Będą młodzież, studenci będą jeździli, prawda, na uczelnie, dzieci do szkół. Także to jest sytuacja, no, bardziej, tak bym powiedział, niebezpieczna z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego. biologicznego.
Panie doktorze, to wyjaśnijmy w takim razie krok po kroku. Czy na przykład ja, czy Magda Szpiner może w tej chwili pójść do lekarza POZ-u i upomnieć się o czwartą dawkę?
Tak. W tej chwili oczywiście, że tak. Jeżeli ktokolwiek z Państwa czuje, że taka, że tak powiem, no czuje się zagrożony, chciałby się zabezpieczyć przed okresem jesienno-zimowym, jak najbardziej jest to wskazanie, można zgłosić się do lekarza POZ-u, bo lekarz POZ-u kieruje na to szczepienie oczywiście. I jest to szczepienie bezpłatne i naprawdę zachęcam wszystkich. Tutaj mamy sytuację, w której w tej chwili co prawda te dane epidemiologiczne i wskazujące na ilość osób hospitalizowanych w naszym regionie i w Polsce, no są pozytywnie w tej chwili oceniane. Takie optymistyczne są to dane, dlatego że tych osób nie mamy dużo. My w województwie pomorskim monitorujemy ciągle ilość osób hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc, bo to jest najbardziej wiarygodna, że tak powiem, informacja dotycząca zakażenia się wirusem Omikron. Natomiast tych osób w tej chwili mamy około 40. Z tego można powiedzieć, że więcej niż połowa tych osób to są z dodatkowymi schorzeniami, czyli obciążone brakiem odporności.
Panie doktorze, w Wielkiej Brytanii, jako w pierwszym kraju na świecie, dopuszczono wczoraj do użycia szczepionkę, która jest wymierzona jednocześnie w pierwotny wariant koronawirusa, jak i w wariant Omikron. Czy takie szczepionki też do nas trafią, czy może już są?
Takie szczepionki mają do nas trafić najprawdopodobniej do końca września. Natomiast jeszcze bym w tej chwili wszystkich chciał poinformować o tym, że warto się szczepić szczepionkami, które są w tej chwili obecne, nie czekać na te szczepionki, dlatego że to jest mniej więcej taka sytuacja jak ze szczepionkami przeciwko grypie, czyli co roku mamy nowy typ szczepionki, natomiast szczepiąc się tymi szczepionkami, które aktualnie są dostępne, one zmniejszają możliwość śmierci o 90%, o 80% zmniejszają ryzyko dostania się pod respirator i o 30% zmniejszają ryzyko zakażenia się wzajemnego. Także są bardzo skuteczne, dlatego wszystkich bardzo zachęcam. Natomiast te nowe szczepionki, jak będą dostępne, będą na pewno dostępne od września przez cały rok. Także nawet jak minie pół roku i trzeba będzie kolejną dawkę przyjąć, pewnie takie będą zalecenia w przyszłym roku, to oczywiście każdy będzie mógł z nich skorzystać tak samo.
Panie doktorze, jutro możliwość szczepienia czwartą dawką dla personelu medycznego, o tym już wspominałem, 400 tysięcy e-skierowań ma zostać wydanych dla personelu medycznego. Jak to wygląda, jeśli chodzi, no właśnie, o was, tych, którzy mają kontakt z chorymi? Czy ta wyszczepialność jest na dobrym poziomie? Czy spodziewa się pan, że te skierowania zostaną wykorzystane? Może w ten sposób?
Jestem przekonany, że w służbie zdrowia te skierowania zostaną wykorzystane w 100%, dlatego że tu jest znacząco większy poziom świadomości o skuteczności działania szczepionek, o jej silnej, że tak powiem, o ich silnym działaniu chroniącym nasz organizm i chroniących też innych, którymi się zajmują pracownicy służby zdrowia, czyli chorzy, którzy przychodzą. Dlatego tutaj nie widzę żadnych problemów. Tutaj naprawdę z wszystkimi kolegami, koleżankami, z którymi się spotykam, i z lekarzami, pielęgniarkami czy personelem technicznym, wszyscy mają pełną świadomość, że szczepionka jest naprawdę bardzo skuteczną metodą ochrony przed tym, no, ciężkim schorzeniem.
Panie doktorze, zanim porozmawiamy o pieniądzach, bo ten temat też się pojawi, bo pojawiły się pieniądze dla służby zdrowia, to porozmawiajmy o upałach, które nas czekają. Tutaj kolejny tydzień na Pomorzu z temperaturami do 30 stopni Celsjusza, czy nawet powyżej. Burze po południu, duża wilgotność. To nie jest pogoda dobra dla naszego zdrowia.
Nie, rzeczywiście dobrze, że pan redaktor o tym powiedział, bo dlatego, że wzrost temperatury, wzrost wilgotności obciąża układ sercowo-naczyniowy. Można to porównać do sytuacji, w której mamy młodego człowieka, który jeździ na rowerze, uprawia sport, czuje się bardzo dobrze, jest zdrowy. Natomiast w okresie temperatur, które przekraczają 30 stopni, dużej wilgotności, obciążenie dla organizmu jest znacząco większe, czyli można powiedzieć, że ta osoba zamiast wykonywać wysiłek, który wykonywała w tej chwili w 100%, organizm będzie musiał pokonać wysiłek w 200%. Często te osoby nie zdają sobie sprawy i mówią, że jak nigdy w tej chwili mają dolegliwości ze strony klatki piersiowej, duszność, szybsze zmęczenie, osłabienie. Oczywiście dla młodych osób to się może skończyć tylko takim przemęczeniem, natomiast dla osób, które chorują na choroby układu krążenia, mają niewydolność wieńcową. Dla tych osób jest to szczególnie niebezpieczne. W tych upałach powinny te osoby korzystać z miejsc zacienionych, starać się unikać takich wysokich temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, przebywać w pomieszczeniach klimatyzowanych, jeżeli to jest możliwe. I przede wszystkim powinniśmy wszyscy pić bardzo duże ilości płynów.
No właśnie, tu jest pytanie, ja spotkałem się z taką opinią jednego z lekarzy, że nie można powiedzieć, ile dokładnie trzeba wypić wody. Że informacja, tą informację daje nam organizm wtedy, kiedy idziemy do toalety, czyli oddajemy mocz. Ile razy w takim razie powinniśmy,
znaczy, generalnie wypić? Powiem tak, powinniśmy pić jak najwięcej. Generalnie w tych upałach powinniśmy wypić około 3 litrów płynów. To może być oczywiście sok, woda. No najlepiej jest wypić wodę, dlatego że to rzeczywiście dla organizmu jest najbardziej wskazane. I tutaj jest sytuacja taka, że oczywiście jeżeli wypijemy nadmiar wody, to niczym się to groźnym nie kończy dla organizmu, dlatego że idziemy do ubikacji, oddajemy mocz i nic się takiego nie dzieje. Natomiast podkreślam wyraźnie jako lekarz, że każda komórka organizmu, bez wyjątku każda, potrzebuje wody. Tak jak samochód nie pojedzie, jeżeli nie ma benzyny, jak samochód elektryczny nie ma prądu, nie pojedzie, tak żadna komórka organizmu nie funkcjonuje, jeżeli jej braknie wody, czy jest za mało tej wody. Wówczas organizm w całości, można powiedzieć, nie funkcjonuje dobrze. Jeżeli serce nie funkcjonuje dobrze, układ oddechowy, wątroba, nerki, wówczas możemy się ciężko rozchorować. Dlatego odwodnienie przy takich temperaturach, jeżeli ktoś pije mało płynów, może nastąpić w ciągu kilku godzin. Dlatego jest to bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla osób przekraczających 60 rok życia i małych dzieci do 5 roku życia. Dlatego tutaj powinni, że tak powiem, rodzice zadbać o dzieci, bo oczywiście też powinniśmy zadbać o osoby starsze w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych.
Panie doktorze, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji otrzymała zlecenie zwiększenia wyceny oddziałów internistycznych. To słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. 350 milionów złotych ma trafić na służbę zdrowia. Na co zostaną wydane te pieniądze? Kto może liczyć na podwyżki? Czy będą wyceny inne może tych procedur, które wykonujecie?
Tutaj generalnie mamy do czynienia, można powiedzieć, z takim dwutorowym działaniem Ministerstwa Zdrowia. Z jednej strony, jeśli chodzi o te oddziały internistyczne, które pan wskazał, jest to rzeczywiście sytuacja niezwykle potrzebna, dlatego że oddziały internistyczne nie były wycenione prawidłowo i większość, można powiedzieć, jednostek ochrony zdrowia ograniczała działalność oddziałów internistycznych, które są, można powiedzieć, najbardziej potrzebne w służbie zdrowia.
Chyba pierwszy kontakt.
Jako pierwszy kontakt i tam dokonuje się, że tak powiem, można powiedzieć, uogólnionej diagnostyki wszystkich jednostek chorobowych i kieruje się na oddziały specjalistyczne. Natomiast ta wycena była nieopłacalna. To jest mniej więcej tak, jeżeli coś kosztuje 10 zł, a my dostajemy 5, czyli tracimy na tym. I to była jakby główna metoda działania, można powiedzieć, wielu menadżerów. Trudno się dziwić takiej sytuacji. Dlatego ta wycena w tej chwili zwiększona przez tę agencję będzie niezwykle korzystna dla, można powiedzieć, wszystkich chorych, ale oczywiście i dla menedżerów ochrony zdrowia, dla których zacznie się to robić opłacalne. Z drugiej strony mamy też do czynienia z sytuacją, w której 8 miliardów złotych Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na zwiększenie płacy minimalnej w służbie zdrowia. Czyli tutaj będzie bardzo znacząca podwyżka tej płacy minimalnej, podkreślam, z 17% do ponad 41%, czyli ponad 30%. To będzie już znacząca podwyżka, ale to są zaległości wieloletnie. Dlatego cieszę się bardzo, dlatego że wiele osób pracujących jako personel pomocniczy, a tych osób jest, można powiedzieć, no prawie 80% w każdej jednostce ochrony zdrowia, oprócz lekarzy i pielęgniarek, bez których nie moglibyśmy funkcjonować jako służba zdrowia. No te płace, myślę, że poprawią tą sytuację i nastroje też w służbie zdrowia.
Czy to zatrzyma falę odejść, bo o takiej piszą komentatorzy?
Myślę, że tak, bo tutaj sytuacja w służbie zdrowia wygląda następująco. Praca, tak jak no wszyscy wiemy, niezwykle odpowiedzialna, wymagająca empatii, zaangażowania, ale jeżeli jest źle opłacana, no jednak każdy z nas ma własną rodzinę, własne potrzeby, że tak powiem, pierwszego rzędu, no i to jest dla nas najistotniejsze. I nawet pracownik służby zdrowia, który nie byłby w stanie utrzymać swojej rodziny, czy miałby z tym problemy z utrzymaniem mieszkania, no poszukuje, że tak powiem, no godnego bytu.
Mówimy o personelu pomocniczym, o pielęgniarkach, a jak wygląda sytuacja z lekarzami?
Aktualnie sytuacja lekarzy, jeśli chodzi o zarobki, nie jest zła. Lekarze naprawdę zarabiają bardzo dobrze w tej chwili. Lekarze pracujący w szpitalach, na dyżurach, specjaliści, to naprawdę są bardzo dobrze opłacane w tej chwili zawody.
Nie ma problemu z odejściami w pracy?
No problem jest z odejściami, dlatego też Ministerstwo Zdrowia wprowadziło taką zasadę w tej chwili tych dodatkowych, możliwych, odpłatnych studiów, czyli jeżeli część studentów zagwarantuje czy podpisze taką wolę, że pozostanie w kraju po zakończeniu studiów przez 10 lat i będzie pracowało w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, wówczas ten dług zaciągnięty, czyli to finansowanie studiów, będzie im umorzone. To jest bardzo dobre rozwiązanie, które funkcjonuje od wielu lat w krajach zachodnich i to umożliwi nam poprawę i zwiększenie ilości pracowników ochrony zdrowia o tych najwyższych kwalifikacjach. Bo w tej chwili było mniej więcej tak, że z naszych podatków, prawda, lekarz kończący studia, które kosztują średnio od 1,5 do 2 milionów złotych aktualnie, zaraz po studiach, po uzyskaniu specjalizacji często wyjeżdżał do innego kraju i pracował w innym państwie. No taka sytuacja jest sytuacją, że tak powiem, no, która nie powinna mieć miejsca i w tej chwili następują zmiany. Nawet na naszym uniwersytecie będzie tutaj taka sytuacja, w której część studentów, która się, że tak powiem, zadeklaruje, będzie mogła otrzymać dofinansowanie ze strony państwa.
I dzięki temu sytuacja w służbie zdrowia, co za tym idzie, i nasza sytuacja, nasze bezpieczeństwo powinno się zwiększyć.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.